Kto zwyciężył w tym zwarciu? Kto wyszedł zwycięsko z tego wszystkiego, czego byliśmy świadkami w ciągu ostatnich tygodni? Umiarkowana bądź radykalna, jak niektórzy chcą, opozycja, czy też obóz rządzący? Może rozpoczniemy od opinii senatora Grzegorza Napieralskiego. Chyba obserwował pan to wszystko, co się dzieje nieco z boku.
W Senacie faktycznie było trochę spokojniej, trochę inaczej, chociaż też był bardzo jasny podział między opozycją a rządzących. Natomiast zwycięzca moim zdaniem jest jeden. Nazywa się Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska. I wiele komentarzy, które mówią, że Platforma poniosła klęskę, uważam za nietrafione i niesprawiedliwe. Dlatego, że gdyby popatrzeć na pewną analogię sprzed lat, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat było w opozycji, też dokonywało bardzo wielu zabiegów, które są tak naprawdę w rękach opozycji. Oczywiście Jarosław Kaczyński przegrywał wtedy, bo arytmetyka dla opozycji jest bezwzględna, no bo jeżeli ktoś ma 237 głosów, to przegłosuje wszystko i może zrobić wszystko de facto w Sejmie czy w Senacie. I ta arytmetyka była bezwzględna teraz dla Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, tak jak wtedy dla Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Ale upór i konsekwencja prezesa partii doprowadziła go do zwycięskich wyborów w roku 2015 i myślę, że upór i konsekwencja Platformy Obywatelskiej w walce o swoje sprawy, a nie tylko swoje, ale również sprawy państwa, no bo dzisiaj opozycja reprezentuje inne spojrzenie na państwo i na to, co się w Polsce dzieje. I ta konsekwencja w działaniu doprowadzi Platformę do tego, że stanie się faktycznym liderem i być może też taką partią polityczną, która będzie jednoczyła inne środowiska i obozy wokół siebie, budując taki tak naprawdę duży front opozycji w Polsce, czyli taki przeciwstawny obóz polityczny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście mieliśmy jeszcze rolę Władysława Kosiniaka-Kamysza i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który starał się łagodzić te nastroje, no ale Prawo i Sprawiedliwość nie dawało tego pola, nie dawało tej przestrzeni takiej dla spokojnych rozmów. Zakończył się ten pierwszy etap tego konfliktu. Mam nadzieję, że wróci normalny dialog między opozycją a rządzącymi i że ten spór polityczny, bo na tym polega istota polityki, ten spór polityczny będzie trwał, ale on będzie całkowicie inny.
Takie są nadzieje senatora Grzegorza Napieralskiego. Rzućmy jeszcze okiem na najnowszy sondaż Ibris. Wynika z niego, że rządzący ugrupowania dalej utrzymuje swój wynik. Porównując z badaniami z 5 stycznia, wynosi ten wynik poparcia 34,9%. Wzrosły notowania partii opozycyjnych. O jeden punkt poprawiła się Nowoczesna, o 2 punkty PSL i aż o 4 punkty procentowe Platforma Obywatelska. Poseł Arkadiusz Marchewka. To jest dobry wynik dla PO i warto było chociażby poprzez takie działania poprawić sobie notowania?
Nie chciałbym patrzeć na te wydarzenia, które miały ostatnio miejsce w Sejmie w kontekście poprawy notowań tej czy innej partii, bo to jest kwestia drugorzędna. Myślę, że kluczowe w tym proteście i w tym całym procesie, który miał miejsce od 16 grudnia, jest to, że duża część opozycji, zjednoczona opozycja, sprzeciwiła się wobec tym, którzy łamią prawo, bo my nie podważamy wyników wyborów, my nie podważamy mandatu tego, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało, tylko podważamy to, że nie posiada kompetencji do tego, aby działać wbrew regulaminowi Sejmu, wbrew konstytucji i łamiąc prawo, więc myślę, że to był taki zryw, który też pokazał w dużym stopniu. Tak, bo ludzie wyszli na ulicę.
Jednak ludzie... zryw też w kontekście okupowania mównicy sejmowej.
Okupowanie mównicy było ostatecznością i to był tylko i wyłącznie rezultat tego, że po pierwsze cenzurowano wypowiedzi posłów opozycji, po drugie wyłączono mikrofon. Marszałek Kuchciński postępował wbrew regulaminowi Sejmu i co więcej wykluczył posła z obrad za rzecz, którą nie powinien wykluczyć. My mamy wolne mandaty do tego, żeby mówić te rzeczy, które uważamy za stosowne. Złożyliśmy około 300 poprawek do budżetu państwa na 2017 rok. Nie mieliśmy okazji nawet tych poprawek uzasadnić. Nie mogliśmy złożyć pytań. Poseł opozycji został osunięty z obrad bezpodstawnie, więc my się na to nie zgadzaliśmy. Była szansa na kompromis. Chcieliśmy, aby poseł Michał Szczerba został przywrócony do obrad. Myślę, że marszałek Kuchciński, tak jak zresztą wiemy, bo o tym się w Sejmie mówi, był skłonny do tego, aby pójść na ten kompromis, wyciągnąć rękę, zrobić krok do tyłu, powiedzieć, emocje poszły zbyt wysoko, wracamy do tego, co było kilkanaście minut temu. No ale Jarosław Kaczyński, z tego co wiemy, nie wyraził na to zgody. Prawo i Sprawiedliwość na tak zwane zwarcie poszło, więc no, nam pozostał protest. Później mieliśmy do czynienia z procesem no, bardzo dziwnym i z szeregiem zdarzeń, które dzisiaj są bardzo trudne dla PiS-u do wytłumaczenia, bo przeniesiono obrady do sali kolumnowej, czyli do miejsca, gdzie no, nie powinien się odbywać Sejm, jeśli sala plenarna jest do dyspozycji. Tam doszło do głosowania, gdzie znalazły się osoby postronne. Nie wiadomo, kto im tam wpuścił. Mediom zabroniono wejścia tam, więc obywatele nie mogli przez to zobaczyć, co się w Sejmie dzieje, jak posłowie pracują.
Te wszystkie fakty już znamy. Teraz skupmy się na ocenie całościowej tego, co się stało. Jeszcze spojrzę na te wyniki sondażu, bo teraz jest czas na chłodne kalkulacje, typu kto zyskał, kto stracił, kto został
w środku.
To może
tak, podsumowując to, jeśli patrzymy w takim kontekście, to chciałbym tylko zwrócić uwagę na bardzo jedną istotną kwestię. Jeśli zsumujemy wyniki partii opozycyjnych, to wychodzi w sumie w tym sondażu 42,5%.
Więc ale nie jest tak, że jednak opozycja została w pewien sposób rozegrana przez obóz rządzący, bo są jednak widoczne te pęknięcia w tej chwili w opozycji. Ta opozycja nie mówi jednym głosem teraz.
Żałuję tylko, że Nowoczesnej i Ryszardowi Petru do samego końca nie udało się utrzymać tej spójności, tylko po raz kolejny zwrócił uwagę na pewne, jak kiedyś już powiedział o światełku w tunelu, tak teraz mówił o jakiejś szansie na rozmowy z PiS, a przecież Jarosław Kaczyński to jest wyrafinowany polityczny gracz, tak mogę powiedzieć, więc no, widać było, że ten pomysł na rozmowę nie przyniósł żadnego efektu, ale przez to no, niestety ta spójność Nowoczesnej z Platformą no, trochę gdzieś się nie była tak, jak była na początku, choć na sali plenarnej było to czuć między posłami. Myślę, że w przyszłości będziemy jednak bardzo zjednoczeni.
Pozostawmy na chwilę rozegranego Ryszarda Petru. Z tego sondażu wynika, że po awanturze mocno stracili politycy Kukiz 15, którzy, jak czytamy, nie potrafili zaprezentować jasnego, spójnego stanowiska i w swoich sympatiach miotali się jeszcze bardziej niż szef Nowoczesnej. Ubytek aż 3 punktów procentowych to dla tego ugrupowania spora strata. Mariusz Kuchta,
panie redaktorze,
Kukiz 15, prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia. I faktycznie może byliście za mało głośni w tej awanturze. Za mało wyraziści.
Odniosę się do tego pana pierwszego pytania na temat tego, kto zyskał, kto stracił. Moim zdaniem stracili obywatele. Jutro, dzisiaj jest 15, jutro jest 16, mija miesiąc czasu, od kiedy zaczęła się ta cała szopka, tak, dotycząca budżetu. My mamy tu problem z obiema stronami, tak naprawdę, bo tak naprawdę zaczęło się od tego, że partia rządząca i marszałek Sejmu no chyba nie miał dobrego dnia i to się 16 grudnia wydarzyło. Usunął posła Platformy z obrad. Natomiast uważamy, że nie powinno to trwać tak długo. Można było ten cały spór dużo prędzej rozwiązać. Kolejna rzecz, ten spór i ten protest, który państwo jako określając się jako zjednoczona opozycja, prowadziliście. On tak naprawdę później trochę wymknął się chyba również wam spod kontroli.
Tak, jest to chyba z potężnych protestów.
Nazywając się zjednoczoną opozycją, potem doszło do tego, że gdzieś tam panowie Schetyna i pan Petru nie do końca w tych swoich wypowiedziach byli spójni. Kolejne etapy tego protestu zaczęły już być groteskowe. Tak naprawdę pan Petru mówiąc o tym, że Polska jest w jakiejś katastroficznej sytuacji, wyjeżdża sobie na Sylwestra, zostawiając swoich ludzi. Pan poseł i państwa, pana koledzy i koleżanki robią sobie z Sejmu tak naprawdę jakieś takie miejsce, w którym można które można bardzo, bardzo nisko tutaj oceniać i wyborcy tak właśnie oceniają państwa pracę. Dlatego uważam, że to, co się wydarzyło przez ten miesiąc, jest z niekorzyścią również dla państwa, jako dla tych osób, które społeczeństwo wybrało do tego, żebyście pracowali. Pracowali na rzecz obywateli, na rzecz państwa polskiego. Tworzyli prawo. Nie robicie tego od miesiąca. Kolejna, jeszcze tylko ostatnia rzecz. W tym tygodniu miały się odbyć obrady Sejmu. 34. posiedzenie. No i słyszymy, że jest odwołane na kolejne, przez przerwa na kolejne 2 tygodnie. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że od miesiąca są jakieś przepychanki. Czy mnie jako podatnika, mnie jako obywatela, państwo polskie na miesiąc czasu zwalnia z płacenia podatków? Ja wybierając posłów Rzeczpospolitej Polskiej oczekuję pracy. My jesteśmy klubem, pan redaktor odnosi się do sondażu. Nie odnoszę się do sondażów. Tak naprawdę Ibris w tym tygodniu pokazywał, że Paweł Kukiz jest liderem opozycji, mając 24%. Wczoraj pojawia się jakieś takie trochę inne tutaj badanie, więc my pracujemy. Mamy posłów, którzy chcą pracować, po to zostali wybrani, po to dostają wynagrodzenie, po to mają diety, żeby w Sejmie, do Sejmu przyjeżdżać i pracować na rzecz obywateli
Może
państwa polskiego.
Arkadiusz Marchewka,
tak,
Platforma.
To tylko chcę pana uświadomić, bo pana w Sejmie nie ma, że w Sejmie toczy się wiele kwestii dotyczących właśnie pracy dla obywateli. Ten protest nie był tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie ktoś protestował, tylko dlatego, żeby obywatele, każdy z nas, każdy z mieszkańców nawet tego miasta Stargardu miał taki sam dostęp, mógł korzystać z prawa, które będzie szanowane, z władz, które to prawo szanuje. A jeśli Prawo i Sprawiedliwość tego prawa nie szanuje i uchwala budżet, od którego zależy codzienna egzystencja Polaków, stabilność gospodarki, stabilność finansów publicznych i okazuje się, że to robi w sposób, można powiedzieć, jeśli nawet nielegalny, bo wszystko na to wskazuje, bo nawet nie wiadomo, kto głosował jak za tym budżetem, to mi tylko przychodzi, bardzo się martwię, że politycy Kukiz 15, czyli pana klubu, brali w tym udział, bo przypomnę, że posłowie z pana klubu przeszli do PiSu i stali się część ich taką przystawką.
Do tego
i pomogła
wrócimy.
Tylko i wyłącznie PiSowi uchwalić ten budżet w sposób, gdzie dzisiaj nie wiemy nawet, kto jak głosował, za czym głosował, ale brali w tym udział, zalegalizowali działania PiSu, działania, które były wbrew prawu. Natomiast chcę panu jeszcze powiedzieć, że nasz protest w Sejmie był skierowany właśnie z troską, w trosce obywateli. I my bierzemy udział w komisjach. To, że pan marszałek z PiSu przeniósł obrady po naszym proteście, to nie na nasz wniosek. I zapewniam pana, że udział w komisjach i prace Sejmu, które powinny zostać wykonywane, nasze poselskie są wykonywane zgodnie z obowiązkami, a to, że spędziliśmy tam dużo czasu, to nie dlatego, żeby tam leniuchować, tylko dlatego właśnie, żeby bronić prawa i obywateli.
Jeśli mogę się wtrącić, tylko to odnoszę wrażenie, że wszyscy kierują się troską o interes obywateli. Jeszcze Grzegorz Napieralski, senator niezależny. Pańskim zdaniem, czy są jeszcze jakieś granice w polskim parlamencie, które można przekroczyć po tym, co się działo?
Wierzę głęboko, że nie. Natomiast ja bym spojrzał, redaktor zaproponował takie chłodne spojrzenie, to chłodno na to wszystko, co się wydarzyło dzisiaj bez emocji. Po pierwsze, jest tak, że każdy w demokracji ma rozpisane role, które wynikają tak naprawdę z ustroju. Opozycja ma prawo krytykować rządzących, ma prawo walczyć o sprawy, które dla niej są ważne. I jeżeli spojrzymy na posłów i posłanki Platformy Obywatelskiej, którzy byli bardzo aktywni w tym proteście, no widać bardzo było dokładnie, że oni walczyli o sprawę, w którą wierzą, wierzyli i będą wierzyć. Znaczy, dla nich to, co wydarzyło się w parlamencie, było nie do przyjęcia, a myślę tutaj o wykluczeniu posła Szczerby. Dlaczego to było bardzo niebezpieczne wydarzenie? Dlatego, że za błahą sprawę tak naprawdę, bo za zwrot, za kartkę, którą pokazał poseł Szczerba, został wykluczony z obrad. Proszę pamiętać, jaki mógł być następny ruch. Gdyby nikt nie zareagował na to wydarzenie, to za chwilę, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zorientowałoby się, że brakuje do uchwalenia na przykład konstytucji, tak, większości, albo chce obniżyć kworum, robić różne zabiegi w tej arytmetyce, o której mówiłem, parlamentarnej, wystarczy wykluczyć kilku parlamentarzystów z obrad, tak, pod byle jakim pozorem. i zobaczy, co się dzieje. I możemy zmieniać konstytucję, możemy zmieniać polskie prawo, możemy doprowadzić do bardzo wielu niebezpiecznych zjawisk. Więc ta reakcja Platformy Obywatelskiej wtedy na to wydarzenie była absolutnie adekwatna do tego, co zrobił marszałek Kuchciński. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. To też jest tak, że wyszło przez te tygodnie otóż coś takiego bardzo niedobrego w Polsce, że kompromis był uważany za przegraną jednej i drugiej strony. I kiedy opozycja faktycznie zaczęła się lekko cofać, mówi, dobrze, to tylko powtórzmy głosowanie, tak? Nie chodziło o nic więcej. Tym bardziej, że tutaj się dziwię, bo przecież można było swobodnie jeszcze przed świętami to głosowanie powtórzyć. Tak? Dzisiaj rządzący mają stabilną, dużą większość. I faktycznie potwierdzam to, co mówi poseł Marchewka. No, jeszcze do tego doszli niektórzy parlamentarzyści klubu Kukiz 15, czy ci posłowie tak zwani niezrzeszeni, którzy głosują najczęściej z rządzącymi. Więc rządzący mieli stabilną większość. Więc tu było pole absolutnie do tych rozmów.
Czyli uważa pan, że teraz po tych wydarzeniach została naruszona pewna polityczna równowaga?
Nie. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość też zobaczyło, że jest coś takiego jak taki bezpiecznik, bardzo wyczulony na to, co dzisiaj dzieje się w kraju i ten bezpiecznik jest faktycznie dobrze przygotowany i działa, jeżeli chodzi o polską demokrację. I na koniec jeszcze powiem, bo nie znałem tych badań opinii publicznej, ale one bardzo dokładnie pokazują, że w polityce, jeżeli ścierają się dwie strony, są konsekwentne w głoszeniu swoich poglądów i walki o swoje sprawy, one przez Polaków zostają docenione. I tu widać ewidentnie, że i Prawo i Sprawiedliwość, które jakby w swoim obszarze było konsekwentne i Platforma, no Polacy to zauważyli.
To w takim razie jeszcze przytoczmy.
Mam nadzieję, że to już koniec dezawuowania parlamentu przez tych parlamentarzystów, którzy przez ostatnie 5 tygodni robili wszystko, żeby zbrzydzić ludziom politykę, żeby zdegradować prestiż parlamentu polskiego. Na początku roku chcę mieć dobrą nadzieję, że i ja będę miał poczucie, że wykonuję ważną sprawę i że Polacy zobaczą, że jednak parlament robi to, co do niego należy, czyli pracuje intensywnie. Dobrze, że opozycja wreszcie zdecydowała się wycofać, chociaż oczywiście straty wizerunkowe, zaufanie obywateli, to będą lata wymagały lat pracy, ażeby Polacy zaczęli znowu dobrze patrzeć na parlamentarzystów. Granica została zdecydowanie przekroczona. Tutaj mieliśmy sprawę niespotykaną po 1989 roku. Duża grupa posłów robiła wszystko, ażeby zdezawuować państwo polskie nie tylko wśród obywateli, ale i wśród Europy. Wypowiedzi części parlamentarzystów właśnie z Platformy Obywatelskiej, z Klubu Nowoczesna, ale również, co szczególnie dla mnie smutne, ale jednocześnie oburzające, to ostatnie wystąpienia premiera Tuska, który sugerował, że Unia powinna w Polsce odebrać pieniądze. No to już jest działanie na szkodę państwa przeciwko polskiej racji stanu. To jest rzecz niewyobrażalna.
Jeszcze do opinii, którą powtarza jednak opozycja, że ląd tej beczki z prochem jednak w pierwszej kolejności odpalił marszałek Marek Kuchciński, a raczej jego nerwy, których nie potrafił utrzymać na wodzy.
No teraz próbują znaleźć wytłumaczenie dla swojego niewyobrażalnego i skandalicznego zachowania i szukanie winnych. No, to, czy marszałek nie utrzymał nerwów na wodzy, czy utrzymał, to jest sprawa zupełnie wtórna. Przypadki wykluczenia posłów też bardzo kontrowersyjne miały miejsce w poprzednich kadencjach i nikomu nawet przez głowę nie przyszło, że z takiego powodu można zablokować funkcjonowanie parlamentu. To jest rzecz po prostu niewyobrażalna. No,
przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreśla z naciskiem, że Platforma nie kończy, tylko zawiesza swój protest. Czyli można być gotowym na kolejne formy eskalacji konfliktów?
Mam nadzieję, że nie. Ja nie znam czegoś takiego w Europie, żeby coś takiego było w ostatnich tam powiedzmy 30 latach. To jest rzecz bez precedensu. Ja wiem, że przewodniczący Schetyna ma wielkie problemy w partii, bo grożą mu rozłamem, że chcą go, powiem, dymisjonować. Te młode wilki chcą wyraźnie wysadzić go z fotela. Z przykrością te walki frakcyjne wewnątrz partii próbują przenosić na forum publiczne i to szczególnie na parlament.
Kto zyskał, kto stracił na tym ostrym konflikcie, którego byliśmy świadkami w ostatnim czasie?
No niewątpliwie straciła i Platforma, i Nowoczesna, te partie, które walczyły, i teraz okazuje się, że one nie potrafią dokładnie powiedzieć, o co walczyły, bo mówią o zablokowaniu Sejmu przez marszałka Kuchcińskiego dla mediów. Okazało się, że marszałek, mając rację, próbując uporządkować sytuację dostępu mediów do parlamentu na wzór zachodni, no ale wycofał się natychmiast z tej propozycji po 2 czy 3 dniach. Mówienie o tym, że poseł Szczerba, który zachował się skandalicznie, to trzeba przyznać, można go było tak ukarać, można go było łagodnie ukarać, ale nawet gdyby niesłusznie ukarano posła Szczerbę, jest procedura odwoławcza, jeżeli się czuł niesłusznie ukarany, a nie blokować pracy Sejmu na miesiąc. No to jest rzecz po prostu smutna, przykro mi i wstyd mi jest za to, co się w Sejmie działo.
Już młody wilk, zdaje się. Tak został pan chyba zaliczony do tego obozu, panie pośle. Jak to jest z tą woltą przeciwko Grzegorzowi Schetynie? Bo tak zwane przecieki świadczą o tym, że nie było jednomyślności w klubie Platformy odnośnie formy zakończenia tego protestu.
Trudne pytanie. Zacznę może od tego. Każdy z naszych parlamentarzystów i wszyscy jako posłowie klubu Platformy Obywatelskiej mamy prawo do tego, aby argumentować swoje opinie. Mamy ponad 130-osobowy klub parlamentarny, więc każdy ma na różne kwestie różne spojrzenia i wyciąga różne wnioski. Natomiast jeśli dochodzi do podjęcia decyzji, to jesteśmy tutaj jednolici i nie ma żadnych wątpliwości, że murem stajemy za decyzjami, które są podejmowane. Więc w tym wypadku zapadła decyzja o tym, aby ten protest zawiesić, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w Senacie przyjęło budżet, nie zważając na propozycję kompromisu ze strony Platformy, bo przypomnę tylko, że złożyliśmy taki projekt uchwały Sejmu i to była szansa na rozwiązanie tego konfliktu, moim zdaniem z największą korzyścią generalnie dla kraju, gdzie wskazaliśmy, że należy powtórzyć ze względu na wątpliwości to głosowanie, które odbyło się w sali kolumnowej. Wystarczyło taką uchwałę przyjąć, wystarczyło, aby PiS aby przyjął tę rękę, którą wyciągaliśmy i wówczas praktycznie myślę, że ten protest mógłby się z punktu widzenia takiego odbioru społecznego inaczej zakończyć.
Ale jednak trzeba przyznać, że młode wilki w Platformie dzięki temu protestowi się odpowiednio wylansowały.
Nie wiem, kogo ma pan na myśli, mówiąc młode wilki.
Między innymi i pana.
Nie. Ja takiego odbioru nie mam. Myślę, że nasz klub jest o tyle zróżnicowany, że mamy zarówno parlamentarzystów z wieloletnim stażem tych doświadczonych i zarówno tych, którzy są pierwszą kadencją. Jestem tę pierwszą w kadencję.
I od razu takie mocne uderzenie.
I mam nadzieję, że dobrze się po prostu w tym klubie uzupełniamy. Ci, którzy wiele lat spędzili w parlamencie, są w stanie dobrymi...
A skąd te pomruki niezadowolenia tej właśnie młodszej grupy posłów odnośnie formy zakończenia protestu, które docierały do mediów i były powodem spekulacji o pozycji Grzegorza Schetyny w klubie i w partii?
Wie pan, ja uczestniczyłem w posiedzeniu tego klubu, jednocześnie czytałem te doniesienia medialne, o których pan mówi. I powiem szczerze, że te doniesienia medialne były zdecydowanie przekoloryzowane, dlatego że to była normalna dyskusja na temat możliwości rozwiązania tej sytuacji, na temat formy zawieszenia tego protestu. Zapadła taka decyzja i wszyscy się z nią zgodzili. Więc nie mam wrażenia, że doszło do jakiegoś pęknięcia albo do nieporozumień. To była po prostu decyzja, która zapadła większością głosów i się po prostu do niej i przyjęliśmy ją.
A ja mam inne pytanie. Może zaczniemy jeszcze od Mariusza Kuchty, Kukiz 15. Czy w odbiorze społecznym wszyscy doskonale wiedzą i teraz o co w tym wszystkim chodzi?
To zanim odpowiem jeszcze na to pytanie, to jeszcze słowo uzupełnienia do tego, co słyszeliśmy. Ja chciałem wszystkim przypomnieć, że ruch Kukiz 15 nie jest partią polityczną i przewodniczący klubu Kukiz 15, Paweł Kukiz, nie uczestniczył 16 grudnia w obradach Sejmu. Był wtedy w kopalni na uroczystościach stanu wojennego. I w klubie Kukiz 15 mamy 36 posłów. Dwóch z tych posłów pojawiło się w sali kolumnowej, a dlatego się pojawiło, że u nas nie ma dyscypliny partyjnej. u nas posłowie, którzy zostali wybrani do parlamentu, reprezentują swoich wyborców i nie było telefonu od wodza partii, że wszyscy idą lub nie idą. Ja uważam, że to jest argument.
Ale tego nie zarzucę, panie prezesie.
Podkreśliliście, panowie oboje, że dwóch posłów uczestniczyło. Pojawia się słowo przystawki, którego bardzo nie lubię.
Można odnieść takie wrażenie.
Nie zgadzam się z tym. Jesteśmy opozycją pracującą na rzecz Polski i obywateli.
Historia nauczycielką życia, sobie przypominam, LPR i samoobronę, ładnie też.
To panie redaktorze, proszę prześledzić głosowania. Nie głosujemy tak jak partia rządząca PiS. Byliśmy przeciwko wotum dla rządu pani Beaty Szydło. Za budżetem teraz też nie było nas tak naprawdę. Dwóch posłów, do których można mieć pytania. Ja również miałbym do nich pytania. Dlaczego tam poszli? Może odpowiem. Ja nie mam na razie takiej odpowiedzi. Natomiast to są oni, odpowiadają przed swoimi wyborcami. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie jeżeli nie dojdzie do takich zmian systemowych, zmian w prawie, zmian w prawie pracy Sejmu również, żeby teraz po raz kolejny za jakiś czas nie powtórzyła się ta sytuacja. Ja jestem zbulwersowany tym, co się dzieje jako obywatel przez ostatni miesiąc czasu. Pan poseł tutaj podkreśla, że pracujecie. Okej. Wiem, że pracujecie, natomiast w środę było posiedzenie Sejmu, jeśli dobrze pamiętam.
Trzyminutowe.
Tak. No,
kolejny rekord.
Ja mam informację, że cały dzień został, z różnych przyczyn, wiemy z jakich tak naprawdę, ale nie po to tam jesteśmy. Jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli chodzi o budżet. Również jako obywatel ubolewam nad tym, jak został przyjęty budżet na rok 2017. Jest to najważniejsza ustawa, najważniejsze głosowanie doroczne w Sejmie i ubolewam nad tym, że państwo polskie w taki sposób. Teraz już jesteśmy dwa kroki do przodu, bo już wiemy, że prezydent podpisał ten budżet. Co z tym zrobić? Czy wrócić do Trybunału?
Patrząc na podpis pana prezydenta.
Ja nie wiem, natomiast to mnie, obywatela, tak naprawdę bardzo niepokoi i chciałbym takich zmian, które doprowadzą do tego, że w przyszłości nie będzie można doprowadzać do takiej sytuacji. I blokady, to po pierwsze, bo nie widziałem tutaj potrzeby aż tak drastycznych, ale również tego, że partia rządząca jest bezkompromisowa i to też trzeba powiedzieć.
Jeszcze może Grzegorz Napieralski wcześniej. Czy uważa pan, komentując jakby sugestie obozu rządzącego, że po tym, co się działo, trzeba by jednak zmienić bądź zaostrzyć w pewnym sensie regulamin parlamentu?
Czy bardzo niebezpieczne słowa i przestrzegam rządzących, że kiedyś będą w opozycji.
Ale były takie sugestie, że od czego jest Straż Marszałkowska? Wynieść towarzystwo za bary.
Tym bardziej przestrzegam. Naprawdę, bo dzisiaj są rządzącymi, a za chwilę będą w opozycji. Jeżeli się przekracza takie granice w traktowaniu opozycji bardzo źle w parlamencie, niesłuchaniu tego głosu, który również ma mandat i ma prawo zmieniać Polskę i wyrażać swoje opinie, to tak naprawdę jest bardzo niebezpieczne. I mówię to z pozycji człowieka, który był wiele lat w opozycji. I naprawdę widziałem wiele różnych rzeczy, które działy się, które proponowała większość parlamentarna, ale nigdy tak opozycja nie była traktowana jak teraz. I mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie jestem tutaj totalnym krytykiem Prawa i Sprawiedliwości. Mówiłem to w swoim wystąpieniu senackim przy okazji jednej z ustaw, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczne.
A przy okazji głosował pan za budżetem?
Nie brałem udziału, bo tak jak koleżanki i koledzy, choćby z Platformy Obywatelskiej, uważam, że te procedury zostały naruszone i mam duże wątpliwości co do legalności uchwalenia budżetu państwa.
Opuścił pan salę posiedzeń?
Dokładnie tak. Nie było mnie na sali obrad, dlatego że uważam, że ta ustawa powinna być jeszcze raz przegłosowana, tak abym ja miał pewność, że ilość głosów oddanych za i przeciw stanowiła kworum i było to zgodnie ze wszystkimi procedurami, które obowiązują w Sejmie. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do jednej bardzo ważnej kwestii, która się tutaj pojawia. To, że chciałem uspokoić pana prezesa. To, że jedni czy drudzy posłowie, posłanki przechodzą z klubów do klubów, czy idą głosują z rządzącymi, czy też z opozycją, to nie jest żaden zarzut. No tak się w polskiej demokracji dzieje. Każdy, tak jak pan powiedział, ma wolny mandat i ma decyzję, którą podejmuje. My mówiąc o tym, że ileś osób, czy z Kukiz 15, czy z innych, czy innych posłów niezależnych w wsparło rząd, to tylko pokazuje, jaka była stabilna większość, że Jarosław Kaczyński nie miał problemu z tą większością. I rzecz kolejna też istotna w całej tej ocenie. Otóż Grzegorz Schetyna stał się liderem opozycji bardzo prostej przyczyny. Ma po pierwsze doświadczenie polityczne, z drugiej strony największy klub parlamentarny i senatorów, z którymi współpracuje. A z drugiej strony to, że są frakcje w partii, w dużej partii, to jest nic złego. Znaczy partia, która byłaby takim monolitem, w sensie, że przychodzi wódz, mówi jedno, czy przychodzi przewodnicząca, mówi jedno i wszyscy mają to wykonać, takiej partii bym się bał. Naprawdę, dlatego że tam, gdzie nie ma głosów innych niż mówi przewodniczący, to jest zawsze niebezpieczny kierunek, w którym idziemy. I to, że są różnego rodzaju głosy, że było nastawienie do tego protestu bardzo różne w Platformie Obywatelskiej, no tylko świadczy tak naprawdę o zróżnicowaniu i o potencjale tej partii. I co wyszło na pewno na dobre. Ja myślę, że protest zakończył się w momencie optymalnym dla wszystkich.
No ładnie pan to określił, w momencie optymalnym.
No tak, bo dłuższe przeciąganie tego protestu byłoby naprawdę ze szkodą już dla wszystkich, dlatego że widać, że też strona rządząca, czy większość parlamentarna bardzo mocno zaostrzała i swój język, i retorykę, co naprawdę to mogłoby jeszcze doprowadzić do... I ostatnia kwestia, panie redaktorze, szanowni państwo, to to, że jednak poczuliśmy takie bardzo mocne środki na nacisku ze strony rządzącej, kiedy zaraz po wydarzeniach w piątek, 16 grudnia, kiedy odbywały się obrady Senatu, to ja pamiętam, że na dziedzińcu sejmowym stało 11 opancerzonych samochodów policyjnych, przy każdym wejściu po 5 opancerzonych samochodów, a po dziedzińcu chodziły uzbrojone, nie wiem, oddziały, drużyny, nie wiem jak to w policji się dokładnie nazywa, tak, umundurowanych w pełni uzbrojonych policjantów, a na korytarzach Biura Ochrony Rządu. No, to naprawdę wyglądało groźnie, niebezpiecznie i można było odnieść takie wrażenie, że ktoś albo chce wywrzeć na nas wpływ jako opozycję, albo idzie to w stronę dyktatury po prostu w naszym państwie.
Jeszcze przez chwilę Mariusz Kukla, Kukiz 15.
Panie senatorze, cieszę się, że właśnie tak pan podchodzi do sprawy, ale oprócz tego, że widział pan tych policjantów, to klub Kukiz 15 w piątek wystąpił do marszałka Sejmu o obliczenie kosztów całego tego trzytygodniowego protestu i tego okazało się, i tego, ile to kosztowało państwo polskie. Okazuje się, że tych policjantów było ponad 6 tysięcy w całym tym okresie protestu, że te wszystkie koszty sięgają już około 2,5 miliona.
Aresztować posła Marchewkę,
nie, no właśnie,
żeby jego spojrzeć.
To jest pytanie, groźny? Po co? Bo po to, żeby taką groteskę robić i to wszystko nas kosztuje. Uważam, że powinno być to uregulowane w ten sposób, żeby w przyszłości nie można było doprowadzać do takiej sytuacji, że wszyscy za to płacimy.
Ale zgoda tego, że ale pan,
państwo
ja się
też
udziwię.
Wyprowadzacie,
no, ma pan tutaj, przepraszam, że
eskalowaliście to,
no,
nie, wie pan jak to nazywam? Wojenka popisowa. Eskalowaliście to, co tam się działo i tak naprawdę nie było w pewnym momencie żadnej rozmowy porozumienia. W zaparte szła Platforma z Nowoczesną, w zaparte szedł PiS i tak naprawdę był moment, gdzie marszałek Tyszka chciał być mediatorem, gdzie Paweł Kukiz wchodził w rolę, gdzie PSL wchodził w rolę. Zacietrzewieliście się tak mocno, że tak naprawdę pojawili się ludzie przed Sejmem, były święta. To naprawdę kiedyś w dawnej historii w czasie świąt wojny były przerywane, a
dobrze,
wy nie potrafiliście się do...
Faktycznie była to wojenka popisowa?
Nie, absolutnie nie. Panie prezesie, z całym szacunkiem dla pana tutaj postawy i wypowiedzi, ale znaczy, jeżeli zobaczyłby pan, ja to widziałem i byłem tam na miejscu. Znaczy, jak widzi pan, nie wiem, 25 osób idących w zwartym szeregu, tak, i z przytupem na lewą nogę, tak, opancerzonych, w hełmach, tak, z pałkami, z bronią. Jeżeli widzi pan mnóstwo oficerów Biura Ochrony Rządu, tak, z bronią, tak, pod marynarką, to przepraszam, że się powołuję na posła Marchewkę, no, ale on tu jest obok mnie. Znaczy, przepraszam, czy te środki ostrożności miały być, żeby, nie wiem,
ja
go wyprowadzić z Sejmu?
Ja widzę, że poseł Marchewka jest takim modelowym
groźnym parlamentarzystą. No wiecie, no to mnie przeraziło, tak. No to... No ale przepraszam bardzo, no ale przed 89 były strajki i ludzie też zachęcali, żeby przychodzić strajkować. Po 89,
może
po 89 roku, panie
redaktorze, uporządkujmy te wątki poboczne, bo mnie interesuje jedna rzecz.
Już kończę.
Wejdę w słowo,
po 89 roku też były strajki. Też, kiedy różne partie rządziły, przyjeżdżali górnicy, pielęgniarki też strajkowały. Czy było w czymś coś złego? A dzisiaj, jeżeli przychodzą ludzie pod Sejm, to nagle jest coś złego, że suweren przychodzi i się nagle zgromadzi pod Sejmem.
Arkadiusz Marchewka, Pomijając wątki poboczne, kwestie kosztów, ilości policji, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, czy podsumowując ten protest, uważa pan, że Platforma osiągnęła swoje cele?
Uważam, że jeden z głównych celów, które sobie założyliśmy, czyli powrót mediów i umożliwienie nieskrępowanego oglądania tego, co się w Sejmie dzieje obywatelom, ten cel został osiągnięty. Dlatego, że gdyby nie ta nasza determinacja i konsekwencja, od której praktycznie zaczął się, od tej sprawy zaczął się ten protest, to dzisiaj pewnie dziennikarze byliby gdzieś w salce obok, a obywatele nie mieliby możliwości zobaczenia tego, co się dzieje w Sejmie, przynajmniej w taki sposób, jak było to do tej pory. Natomiast nie mogę bez komentarza pozostawić tych spraw, które padły tutaj przed chwilą. Jeśli chodzi o to, co powiedział pan prezes tutaj Stowarzyszenia Kukiz 15, zarzucając opozycji, że robi coś nieprawidłowo, no to przypomnę tylko, że posłowie Kukiz 15, tych 34, też nie brało udziału w tym głosowaniu, czyli uważało przyjęcie tego budżetu za nielegalne. Zresztą Paweł Kukiz też się trochę zamotał, bo najpierw mówił, że ten budżet jest przyjęty nielegalnie, a później mówił, że jak już Prawo i Sprawiedliwość i Senat go przyjął, to już trzeba się z tym pogodzić. No my się z tym nie godzimy, bo to było wbrew prawu. Jeśli dzisiaj pozwolimy na to, że budżet, czyli najważniejsza ustawa, będzie w taki sposób przyjmowana, to zaraz dojdzie do spotkania posłów PiS-u na Nowogrodzkiej, którzy zmienią nam konstytucję i będziemy będą
mówić, że nie uważa pan, że bardzo głośne opinie na temat legalności tego budżetu wygłaszane wobec mediów, także tych zachodnich, szkodzą jednak interesowi państwa?
Myślę, że najbardziej interesowi państwa szkodzi to, w jaki sposób ten budżet został przyjęty. Proszę sobie zwrócić uwagę, no dzisiaj żyjemy w świecie bardzo skomunikowanym. No wystarczy wejść na jedną czy drugą stronę internetową, żeby dowiedzieć się o sprawie, która miała miejsce w Sejmie. Więc jaka może być konsekwencja tego nieprzyjęcia budżetu? Bo rząd sobie go nie będzie podważał.
Ale jeśli dojdzie do jakiegoś... ostatnie oceny dwóch wiodących agencji ratingowych w Polski.
Tak, nie zmieniły perspektywy.
Nie zmieniły perspektywy.
No właśnie, ale
mimo tej awantury,
potencjalnie,
mimo tych
gdyby się okazało, że ktoś z państwem polskim jest jakiś spór, nazwijmy to, mamy spór na drodze prawnej, jakieś kontrakty czy o coś, to na drodze prawnej właśnie druga strona może podważać legalność wybrania budżetu. I takie sprawy mogą się...
Legalność budżetu podpisanego przez urzędującego prezydenta oficjalnie?
Ale przepraszam, a kto ma to stwierdzić? Trybunał Konstytucyjny, ten, który został przez PiS zawłaszczony? Zostawiam to. Jeśli chodzi tylko o koszty, to odniosę się do tej najważniejszej kwestii. Nie wiem, o jakich kosztach tutaj pan prezes mówi, bo sala sejmowa, na której protestowaliśmy, miała wyłączone światło i ogrzewanie, to po pierwsze.
Czyli tutaj zaoszczędziliście.
Po drugie, nie my zaoszczędziliśmy, tylko my nie narażaliśmy na żadne koszty. Tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy. 16 grudnia posiedzenie Sejmu 33 nie zostało zamknięte i oczekiwaliśmy tam, aż marszałek je wznowi. Nie zrobił tego. A to, że minister Błaszczak z przedstawicielami służb mundurowych wezwali policję do Sejmu, odgrodzili cały Sejm. Nie wiadomo po co, bo my przecież nie byliśmy żadnym zagrożeniem, to po pierwsze. Po drugie, przy wyjeździe z Sejmu na obywateli rzucili się policjanci, przygniecając ich do podłogi, wykręcając ręce, a pani Szydło wielokrotnie mówiła, że nie będzie wysyłać policji na protestujących. To o czym to świadczy? To świadczy tylko o tym, że były zastosowane wobec obywateli opresyjne działania. I to jest chyba decyzja ministra Błaszczaka, więc niech on odpowiada za to, ile to kosztowało i po co to zrobił. Czy się bał obywateli?
Wróćmy jeszcze, zostawiając to retoryczne pytanie do wypowiedzi.
Dwie firmy ratingowe z czterech najważniejszych, bo jedna kilkanaście dni temu już potwierdziła rating Polski. Dwie firmy, a więc one oceniające zagrożenia, ryzyka gospodarcze, ryzyka budżetu. Oni na to przede wszystkim zwracają uwagę. I te dwie firmy w sobotę, a więc już po zakończeniu tych wszystkich awantur produkowanych czy prowokowanych przez opozycję, potwierdziły bardzo wysoki rating Polski. No to o czym my tu mamy mówić? Czy mamy wierzyć sfrustrowanym, skompromitowanym politykom Platformy Obywatelskiej, czy światowym agencjom oceniającym gospodarkę Polski, światowym agencjom, których głos słuchają inwestorzy? To ich słuchają, a nie będą słuchać posłani Trasa. Podstawowym źródłem frustracji opozycji jest, proszę państwa, to, że nie udało im się zablokować przyjęcia budżetu. Że to było najważniejsze głosowanie właśnie 16. Wywołanie tej awantury i nieuchwalenie budżetu mogłoby spowodować, że Komisja Europejska zabrałaby nam, proszę państwa, miliardy euro, które są przyznane Polsce.
To miałby cel pańskim zdaniem? Taka spiskowa teoria dziejów?
To nie jest spiskowa teoria dziejów. Takie są oczywiste wnioski. Jeżeli im chodziło o zablokowanie prac Sejmu, zablokowanie przyjęcia budżetu, to mogło skutkować tym, żeby nam zabrano pieniądze. To by spowodowało, proszę państwa, no, wielkie perturbacje gospodarcze dla nas. No, innego wytłumaczenia nie ma. No, ja nie wierzę, że oni sobie dla zabawy. Nie wierzę, że... Bo przecież to są dorośli ludzie. Może emocjonalnie rozchwiani, ale dorośli ludzie. Ludzie, którzy rządzili Polską przez 8 lat i nagle przecież nie zachowują się jak dzieci. Oni mieli jakiś ten cel. No jaki mieli cel? No celem widać, że cel był jeden, nie przyjęcie budżetu. Nie chodzi o to, że oni występują przeciwko rządowi. Taki jest nawet obowiązek opozycji. Ale nie może być działanie na szkodę polskiej racji stanu. No, ta awantura w Sejmie obniża pozycję, niewątpliwie obniża pozycję wśród naszych sojuszników, przyjaciół, a dla wrogów to miód, że tak powiem, na serce, na przykład dla Rosji. To nie my to wywołaliśmy, to nie my do tego się przyłożyliśmy. Oni się sami tak wystawili, że tak powiem. Można PiSu lubić, nie lubić, można kochać Platformę lub nie, ale no ja myślę, że wielu ideowych ludzi, którzy głosują na Platformę, no musiałoś być bardzo zniesmaczonych. No ja przynajmniej tak sobie wyobrażam. Jeżeli partia, na którą ja głosuję, zachowuje się w sposób skandaliczny, to chyba również to jest dla wyborców. Ja im współczuję, wyborcom, tym, że tak się zachowują, tym bardziej, że takie główne role niestety w tym puczu to odgrywali posłowie właśnie z naszego regionu. To poseł Sławomir Nitras, to poseł Marchewka, pani poseł Magda Kochan. No to są, tam właśnie oni grali, w tej pierwszym szeregu byli. No, ja nie wiem, czy im chodzi o to, żeby tutaj w zachodnim Pomorzu, na zachodnim Pomorzu nic się nie działo dobrego. No przecież gdyby z tym budżetem nie wyszło, to prawdopodobnie nie byłoby było bardzo poważne zagrożenie finansowania tunelu w Świnoujściu, no, i innych inwestycji tutaj. No bo jeżeli by nie było tych inwestycji, to byśmy przede wszystkim na tym tracili wszyscy mieszkańcy naszego regionu.
I na pierwszej linii przy mównicy razem z posłami Platformy z naszego regionu, czy wtedy można powiedzieć, byliście w pewnym sensie rozchwiani, niestabilni emocjonalnie? Czy też faktycznie pracowaliście na to, aby wizerunkowo wyjść na tym jak najlepiej?
Pracowaliśmy na to, aby prawo było szanowane. Pracowaliśmy na tym, aby konstytucja była przestrzegana. I dzisiaj, po praktycznie miesiącu od momentu, kiedy ten protest się zaczął, myślę, że zrobiłbym to jeszcze raz, jeśli mielibyśmy ten protest jeszcze raz zaczynać. Dlatego, że pewnie, może nie wiem, czy już za parę, ale za paręnaście lat, pewnie będziemy do tego momentu wracać. I to wtedy historia oceni, kto stał na straży prawa, kto zachowywał się tak, jak zachowują się politycy za naszą wschodnią granicą.
Biorąc pod uwagę ostatnie oceny obu wiodących agencji ratingowych, można odnieść takie wrażenie, że chyba powoli rynki już przechodzą do porządku dziennego nad tym, co się dzieje na scenie politycznej. Jakby przedsiębiorców, firmy, wiodące koncerny przestaje mało obchodzić, jakie jest zdanie wobec Trybunału Konstytucyjnego, stanowienia prawa i sytuacji w polskim Sejmie.
Nie zgodzę się z tym, dlatego że to jest kwestia też wiarygodności na rynku. Rating to jest pokazanie inwestorom, na jaką sytuację polityczną mogą, może nie polityczną, na jaką sytuację, jeśli chodzi o zagrożenie z inwestycjami, mogą napotkać ci inwestorzy. Natomiast proszę zwrócić uwagę tylko na to, co mówił poseł Jach. No to już ja większej niekonsekwencji polityków PiSu to naprawdę nie słyszałem już dawno, bo to, że jeszcze niedawno, mogę przytoczyć, bo specjalnie sobie to otworzyłem. Krystyna Pawłowicz o jednej z agencji ratingowych, których tak przed chwilą ich wiarygodność podkreślał poseł Michał Jach, pani Pawłowicz, czyli jego koleżanka z ławy poselskiej, mówi tak: prywatna firma ratingowa w interesie międzynarodowego i polskiego przegranego w wyborach lewactwa przyłączyła się do wojny gospodarczej. No to wie pan co, no to jest śmieszne to, co mówi poseł Jach. Natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. agencja w tym swoim ratingu też zauważyła, że przewidywalność polityki i klimat polityczny pogorszył się, zwiększając ryzyko w dół dla prognoz gospodarczych i fiskalnych. No co to znaczy? To znaczy, że nie ma zmiany perspektywy, że sytuacja jest taka, jak była. A jeszcze niedawno rating został obniżony przez inną agencję, gdzie politycy PiSu bardzo, bardzo głośno protestowali. Więc do posła Jacha taki apel, myślę, że więcej konsekwencji i apeluję też o to, żeby w przyszłości starał się bardziej zwracać uwagę na to, że prawo powinno się przestrzegać i obowiązuje ono w Polsce.
Grzegorz Napieralski?
Znaczy, tu nie chodzi o oceny międzynarodowych instytucji. Tak naprawdę spór i najważniejsza kwestia, która dzieje się w polskim parlamencie, dotyczy regulaminu Sejmu, procedur w Sejmie i stanowienia prawa. I to jest istota tego sporu. Mnie bardzo martwi to, że coś, co powinno być istotą uprawiania polityki, bo spór o Polskę, o przyszłość jest czymś normalnym i powinna być normalna. Powinniśmy tutaj siedzieć przy tym stole i się spierać faktycznie o przyszłość Polski, jak ona ma być. Polska urządzona przez nas wszystkich, Polki i Polaków. Natomiast ten spór niestety zszedł do bardzo emocjonalnych takich poziomów. Ludzie się obrażają nawzajem, są wycieczki, jak słyszeliśmy, personalne. Ja cenię bardzo posła Jacha, znam go, naprawdę to jest znakomity człowiek i dziwię się bardzo, że stara się właśnie wrzucać takie personalne ataki, bo to do niczego nie służy.
Ale jeszcze wracając do kwestii takiej podstawowej, która mnie nurtuje już pod koniec naszego spotkania, bo czas biegnie nieubłaganie. Panowie, zadajmy takie retoryczne pytanie na koniec do wszystkich panów. A może Jarosław Kaczyński ma rację? To jest tytuł tekstu publicysty dziennika Die Welt. Poważny niemiecki dziennik opiniotwórczy, który zamieszcza esej na temat ewentualnej zmiany postawy Zachodu wobec obecnego obozu rządzącego w Polsce. Zamiast krytykować Warszawę, lepiej byłoby postawić na niemiecko-polski dialog także z polską prawicą. Pisze Die Welt. Autor obszernego eseju przypomina, że w ostatnim czasie mnożą się apele z Polski do zagranicznych, w tym niemieckich mediów, by traktować Polskę fair i bez uprzedzeń. I tego typu tekst w Die Welt pojawia się tuż po zakończeniu i po całej tej awanturze w Sejmie. Jak go odczytywać?
No ale to nie znam dzisiaj żadnej partii, która rządziła przez ostatnie lata w Polsce, która by nie myślała, jak prawi ten esej. A czy każdy rząd, i lewicowy, centrowy, czy prawicowy, starał się, aby pozycja Polski na arenie międzynarodowej była jak najlepsza. To przecież przez lata zabiegaliśmy, żeby być w NATO. Przez lata zabiegaliśmy, żeby być w Unii Europejskiej. To dzisiaj Donald Tusk piastuje bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o Unię Europejską i o strukturę w Europie. No to przecież my walczyliśmy o przedstawicieli w najważniejszych strukturach międzynarodowych. To nie jest tak, że dzisiaj to dopiero Jarosław Kaczyński tą bitwę rozpoczyna. Tak? To myśmy mieli te
Ale
bitwy wygrane.
Z tego tekstu Die Welt wynika, że nie może umknąć uwagi jakaś forma wprawdzie radykalnej, ale modyfikacji programu wprowadzanego przez Kaczyńskiego w Polsce.
Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, od 1989 roku, czy od tego, kiedy były pierwsze wybory prezydenckie, polityka zagraniczna na szczęście była czymś takim, co nie różniła bardzo mocno partie polityczne i raczej była tutaj ciągłość. I bardzo dobrze. Oczywiście akcenty się zmieniały. Mieliśmy nasze takie zabiegi, czy walkę wygraną, tak? Myślę tutaj choćby, przypomnę jeszcze raz, NATO czy Unię Europejską, ale mieliśmy drobne sprawy, które przegraliśmy, choćby wizy dla Polaków, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Więc tu, jeżeli chodzi o naszą pozycję, moim zdaniem nic się nie zmieniło. Ta walka o dobrą pozycję Polski trwa bez względu na to, kto jest dzisiaj premierem i kto rządzi. Natomiast, ponieważ dobiegamy do końca, jedna rzecz, która mnie smuci w tym całym zamieszaniu, które miało swój finał ostatnio w parlamencie, to że jednak przy bardzo mocnej, zorganizowanej, zjednoczonej dzisiaj partii rządzącej i ich współpracownikach czy koalicjantach, to jednak po drugiej stronie widać, że trzeba wykonać bardzo dużą pracę i dużo jeszcze nas czeka tej pracy, aby była właśnie, tu pan poseł Marchewka nawet o tym powiedział, to się zaczęło przebijać wśród publicystów, tak zwana zjednoczona opozycja. Jeżeli będzie taki blok zjednoczonej opozycji, faktycznie różnych poglądów, ale pokazujących, że na Polskę można spojrzeć inaczej, na przyszłość, i będzie wtedy faktyczny spór między rządzącymi a tym dużym obozem, to będzie spór o Polskę.
Ale jeszcze wracając do tego tekstu w Die Welt, czas przemawia na korzyść tego rodzaju polityki wyrazistej, gdzie tak jest tak, a nie jest nie. Poseł Arkadiusz Marchewka, czy tego typu tekst, który pojawia się w opiniotwórczej poważnej gazecie w Niemczech, nie jest przypadkiem pokłosiem tego, co się działo ostatnio w Sejmie i jednak pewnego rodzaju obniżeniem prestiżu opozycji po tym, co się działo?
Powiem tak. To, co jest dzisiaj na pewno widoczne w Europie, no i w sumie na świecie, nawet po wygranych wyborach w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa, to jest to, że coraz bardziej powszechne stają się różnego rodzaju populizmy. I PiS jest właśnie taką partią populistyczną, natomiast jeśli chodzi o ten tytuł, o który pan... Może pan jeszcze raz ten tytuł przytoczyć?
A może Jarosław Kaczyński ma rację?
No właśnie, a może. Ja uważam, że nie ma racji, bo jeśli okazuje się, że te kraje, nazwijmy to, kraje zachodniej Europy.
Ja jeszcze wrócę do tego tekstu. Niemcy na dłuższą powinny nastawić na dłuższą erę Kaczyńskiego i w dialogu polsko-niemieckim postawić także na polską prawicę. Która chyba była do tej pory pomijana przez zachodnie elity. Bo do tej pory brano na poważnie wyłącznie narrację na przykład Platformy Obywatelskiej obecnej opozycji.
Nie. Ja się z tym też tak nie zgodzę, dlatego że w perspektywie stosunków międzynarodowych i kwestii bilateralnych rozmawia się pomiędzy krajami, a nie partiami politycznymi. To, że przez poprzednich 8 lat Platforma Obywatelska kierowała polską polityką i w tym polityką zagraniczną, myślę, że w relacjach polsko-niemieckich mieliśmy tylko i wyłącznie na plus. Przypomnę tylko, że dzisiaj Niemcy są głównym krajem, do którego jesteśmy eksporterem, więc to jest ogromna część naszego eksportu, czyli wpływ na naszą gospodarkę. Niemcy są też wiodącym krajem, jeśli chodzi o zachodnią Europę i podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. Ja to przypomnę tylko, że na najbliższą perspektywę unijną 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności wynegocjowaliśmy największe środki w Europie, więc to jest plus.
Natomiast muszę postawić kropkę. Ostatnie zdanie do Mariusza Kuchty, bo musimy
kończyć. Pan senator powiedział, co go smuci, to ja powiem, co mnie smuci. Mnie smuci to, że dług publiczny w tym tygodniu przekroczył 1 000 000 000 zł. Mnie smuci to, że deficyt, że budżet państwa to 60 miliardów długu, i zaczynamy być gdzieś tam w ogonie państw środkowej Europy. Węgrzy obniżają CIT do 9%. Czesi mają pierwszy raz od 95 roku nadwyżkę budżetową 10 miliardów i chciałbym, żeby politycy, żeby posłowie, żeby wszyscy zajęli się pracą. Nie protesty, a budujmy dobrobyt naszych obywateli.
Ostatnie słowo posła Marchewki.
Dlatego apel do pana prezesa, by nie przywiązywał się zbytnio do PiS, dlatego że deficyt budżetu nominalnie jest najwyższy, 60 miliardów, a tylko w 2016 roku PiS zwiększyło zadłużenie Polski o 76 miliardów, 2000 złotych na każdego
bardzo
obywatela. Proszę z nich nie brać przykładów i z nimi nie współpracować.
Dziękuję
bardzo, miłej niedzieli życzę.
Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska i Mariusz Kuchta, prezes szczecińskiego oddziału Kukiz 15. Dobrze teraz powiedziałem.
Stowarzyszenia Kukiz 15 oddział Szczecin.
Dziękuję bardzo. A teraz wrzucamy wszyscy do puszki wielkiej orkiestry przeniesionej przez posła Marchewkę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.